Gdy mówimy o wynalazkach, a taki jest tytuł naszego dzisiejszego wykładu, to muszę wam powiedzieć, że w zasadzie człowiek jeszcze niczego na tej ziemi nie dokonał, co by już nie było. Jak to rozumieć? Przecież jeżeli uczony rosyjski Mendelejew któregoś dnia poukładał w równym szeregu wszystkie pierwiastki, nie, jeszcze nie wszystkie, jakie występują na Ziemi i ułożył z tego tak zwaną tablicę Mendelejewa, czyli wszystkie pierwiastki zgrupowane według tego, czy są metalami, czy są ciekłe, czy są w stanie może gazowym, czy jakimś innym, jeżeli jest, to wszystko dało mu wiele do myślenia, bowiem w pewnym momencie stwierdził, że w niektórych miejscach są przerwy. Jeżeli liczba atomowa idzie od 1 do iluś tam, to któregoś po kolei nie ma. Po prostu nie ma. I wtedy powiedział bardzo mądre zdanie. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że on jest, tylko trzeba go znaleźć. I tak było. Ci wszyscy, którzy badali zjawiska fizyczne, chemiczne na tej ziemi, zawsze czegoś się dokopali. I wkrótce tablica Mendelejewa zaczęła się zapełniać. Aha, jeszcze w tym miejscu brakuje, już uczeni wiedzieli, jakie będą właściwości tego pierwiastka. Już wiedzieli, jak prawdopodobnie będzie się zachowywał. Jeszcze nie wiedzieli, jak będzie wyglądał, ale mogli określić już jego cechy. I wtedy ktoś pomyślał, w takim razie za tym wszystkim kryje się jakiś logiczny umysł. Bo wszystko zostało ułożone akuratnie i dokładnie. A jeżeli czegoś nie ma, to znaczy, że to jest do wykrycia. I tak jest z każdym niemalże wynalazkiem, jaki ludzie zdołali odkryć. Gdy myślę na przykład o pewnych wydarzeniach, jakie odnotowane są w Piśmie Świętym, które uważamy, że starożytni prorocy lub pisarze w żaden sposób nie mogli pojąć, jak to jest i dlaczego tak jest, jest na przykład opis, ciekawy opis w Piśmie Świętym, że prorok Eliasz wstąpił w wichrze do nieba. Ja z całą wiarą przyjmuję ten biblijny opis. Ale wydaje mi się, że gdyby to opisywał dzisiejszy pisarz, to by może jakoś inaczej to ujął. Że może nie były to konie ogniste, tak jak zapisał, a może rakieta ognista, kto wie. W każdym bądź razie coś było, coś zostało uczynione, zostało to opisane. My o wielu rzeczach w Piśmie Świętym nie mamy pojęcia, dlaczego i jak. Przyjmujemy je z wiarą i z pokorą, bo tak zostały napisane. Ale gdy patrzymy na świat nauki, jak dokopuje się do rozmaitych wynalazków, to musimy powiedzieć, o, niektóre to już były dawno, dawno znane. Chciałbym powiedzieć przez to, że Pan Bóg posługuje się jakimś dziwnym środkiem lokomocji albo środkiem przenoszenia myśli, o czym my ludzie jeszcze nie wiemy. W proroctwie Daniela jest zapisany taki urywek, że gdy Daniel rozpoczął swoją modlitwę, a ona jest zapisana w proroctwie Daniela, to z niebios przybył posłaniec, aby mu na tą modlitwę odpowiedzieć. Gdy dzisiaj studiujemy astronomię, dowiadujemy się, że są to tak nieprawdopodobne odległości, że należy się zapytać, jak zdołał przybyć tak prędko. Ale my, ludzie, ziemianie, jeszcze tego nie wiemy. Gdyby dzisiaj wstała moja babcia, i gdyby zobaczyła, w jakim świecie my żyjemy, to by uznała nas za co najmniej czarowników. Po raz pierwszy, gdy pokazano ludziom telewizję, która już była w opracowaniu w roku 1938, Gdy po raz pierwszy przekazano pierwsze obrazy telewizyjne na odległość, to ludzie dosłownie nie wierzyli, że coś takiego może być. Ba, nawet ten, który jeździł po raz pierwszy na pierwszym rowerze świata, został uznany, że ma diabła w sobie. A dzisiaj rower? A cóż to jest rower? Dzisiaj wsiądziemy do samochodu, który porusza się szybko, to cóż to jest za szybkość? Gdy popatrzymy na samoloty, gdy leciałem samolotem do Europy, popatrzyłem, wysokość 10 tysięcy metrów, a szybkość prawie 1000 kilometrów, to jest szybkość. Ale są jeszcze szybsze metody na tej ziemi. Dzisiaj, gdy ktoś usiądzie przy komputerze, jest w stanie połączyć się błyskawicznie z drugim końcem świata. Ja mogę rozmawiać dzięki satelicie z moim synem albo moim kolegą w Polsce. Mogę rozmawiać z tym, z tamtym, z owym. Mogę nawet go widzieć, jak zechcę. Nie jest to ciekawe? To jest coś nieprawdopodobnego. Pan Bóg posługiwał się również wizjami. W jaki sposób przedstawić człowiekowi wizję wydarzeń? Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Również i szatan posługiwał się tą metodą. Czy możecie wyjaśnić na przykład to, co jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 4 rozdziale, 5 i 6 wierszu, gdzie przyszedł szatan do Jezusa i w mgnieniu oka przedstawił mu wszystko, co jest w tym świecie. Zapewne również i z przyszłością. I co powiedział wtedy? Dam ci to wszystko, jeżeli mi się pokłonisz. Ale jakiej metody użył szatan, żeby pokazać to Synowi Bożemu? Nie wiemy. Prawda, że nie wiemy? Nie jest to opisane. Muszę powiedzieć, że ludzie są czasem bardzo dumni ze swoich wynalazków, nie wiedząc, że wynalazki te zostały dawno użyte, a niektóre ciągle czekają i czekają na to, aby je wynaleźć. Ja w następnych wykładach, wtedy gdy będę mówił o horoskopie na 7 lat, coś wam na ten temat powiem. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o wynalazku, który jest jednym z najgroźniejszych, a który zrewolucjonizował cały świat. My mamy parę takich wynalazków. Jeden z nich to niezauważalny prawie ciekły kryształ, z którym nie wiadomo było najpierw, co robić. Dzisiaj posługują się nim wszyscy fizycy świata i mnóstwo rozmaitych wytwórni. Inny to PC, komputer osobisty. Urządzenie, które jest niezrównane. To jest coś fantastycznego, gdy się pracuje na nim, gdy się umie na nim pracować. Faks. Gdzie mogę przesłać wszystko to, co napisałem dosłownie w przeciągu paru sekund. Na drugi koniec świata. Niezrównane urządzenie. Trzeba było miesięcy, żeby ludzie mogli przesyłać korespondencję z jednej części świata na drugą. Dzisiaj to są dosłownie sekundy. Czasem posyła się pismo po to tylko, aby ktoś je podpisał i odesłał z powrotem. Nie jest to ciekawe? Ale jeszcze jedno urządzenie, mianowicie wideo. Zapisanie obrazu i dźwięku na taśmie. To jest niebywałe, ale to jest jednocześnie niezwykle niebezpieczne urządzenie. Tak niebezpieczne, że swojemu wykładowi dzisiaj dałem tytuł Wynalazek, który wydziera nam duszę, nam ludziom. To jest właśnie wideo. To jest właśnie źle użyta telewizja. Wynalazki, które mogą być wspaniałe i dobre, a jednak przynoszą więcej szkody w tej chwili całej ludzkości niż pożytku. I przynosić będą jeszcze więcej. Eksperci uważają, że na przykład zwyczaj oglądania telewizji ułatwia dzieciom oderwanie się od rodziny. I statystyki wskazują, że nadużywanie telewizji przynosi niepowetowane szkody dzisiejszemu społeczeństwu. 5 na 6 Brytyjczyków bo zawsze bierze się jakiś kraj, jeżeli się chce zrobić statystykę, mówi, że ogląda telewizję codziennie, ale tylko 2 na 100 twierdzi, że nigdy nie patrzą w telewizor. 2 na 100. Przeciętnie ogląda się telewizję w domach brytyjskich 3 godziny dziennie. Z 24 godzin 3 godziny dziennie to jest dużo. Więcej niż połowa rodzin ma 2 telewizory, co jeszcze bardziej rozdziela rodziny. Dlatego, że nie oglądają sami programu, tylko jedno siedzi w jednym pokoju, drugie siedzi w drugim pokoju. Bo jedno chce oglądać sport, a drugie chce oglądać film w tym czasie. Lord Young Darlington, założyciel Economic and Social Research Council, powiedział tak. Ten rozkład w rodzinach zaszedł tak daleko, że ich członkowie rzadko kiedy mogą razem spożyć posiłek. Bo nawet podczas posiłku ludzie wyrobili sobie zwyczaj oglądania telewizji. Inne badania dowiodły, że wyzwala to skutki takie, że nawet dzieci uczą się świata dorosłych, wybierając gwałt i przemoc. Z różnych powodów wybierają gwałt i przemoc. Panuje wśród nich zachowanie o wysokim stopniu ryzyka. Studenci szkoły średniej, jednej ze szkół średnich, w tajnej ankiecie powiedzieli tak. Oto rezultat. 61% z nich miało stosunki seksualne, szkoła średnia. 24% nosiło ze sobą rozmaitego rodzaju broń w przeciągu ostatnich 30 dni. 53% piło alkohol w ostatnich 30 dniach. 36% prowadziło pojazd po wypiciu alkoholu. Dalej ta ankieta sprawozdaje. Młodzież spędza średnio około 60% swojego czasu na chodzenie do szkoły, na randki lub pracę. Ale 40% jest wolne i The Carnegie Corporation of New York sprawozdaje, że w tych 40% młodzież albo ogląda telewizję, albo ma seks, albo używa narkotyki, albo ma spotkania i zajęcia w gangach. 40% tej młodzieży. 30% na 20 milionów badanych w grupach miało seks w wieku 15 lat. 30% w grupie 20 milionów badanych. Młodzież jest pozostawiona najczęściej w dzisiejszym społeczeństwie bez opieki na około 11 godzin niekontrolowanych przez nikogo. Dlatego, że rodzice, powiedzmy, zajmują się interesem, biznesem, nauką i czymkolwiek, 11 godzin tygodniowo to jest bardzo dużo. To nie oznacza, że młodzież chciałaby to robić, co zostało tutaj powiedziane, dlatego że niektórzy z nich znajdują sobie zajęcie i ci właśnie, którzy powiedzieli, że to robią, powiedzieli, że chcieliby być na kampach lub w towarzystwie, chcieliby zająć się sportem, chcieliby zająć się rekreacją, być w bibliotekach, słuchać nowych nagrań na płytach lub kasetach, uczyć się nowych sprawności i, co ciekawe, rozmawiać ze starszymi, którzy naprawdę lubią młodzież. Nie jest to ciekawa tęsknota w sercach młodych ludzi, którzy z braku wyboru idą do Video Easy albo innego jakiegoś miejsca i załadowują sobie o taką stertę kaset. A potem siedzą i oglądają, siedzą i oglądają. W tym czasie wychodzą do ubikacji, w tym czasie napiją się wody, w tym czasie coś zjedzą i znów siedzą i oglądają, siedzą i oglądają. I tak ciągle przez ich głowę przebiega cały sznur nowych informacji, nowych zachowań, nowych poglądów, nowych, co tu by jeszcze można w tym świecie zrobić. Jest to zastanawiające, że w procesie buntu przeciwko Bogu sięgnięto już nawet po umysły dzieci. Dla wielu uważnych obserwatorów to, co stało się ostatnio, jest bardzo ciekawym symptomem. Powiedzcie mi, jaki jest najbardziej popularny film w tej chwili w Australii? O, wiecie o tym. A dlaczegoż to? Jeszcze nigdy w historii naszej Ziemi nie było tak wielkiej reklamy tego filmu. Zauważyliście to? Żaden film nie był tak rozreklamowany jak ten. A nie słyszeliście? Jurassic Park. Ten o dinozaurach. A już wiecie, o dinozaurach. Ładnie to powiedziane. A o dinozaurach. Tak właśnie ten. Gdy pójdziecie do któregokolwiek sklepu, to zobaczycie takie maleńkie manekiny dinozaurów, tam zrobione z plastiku. Pójdziecie na pocztę, to tam jest napisane, tydzień temu dinozaury napadły na naszą pocztę. Uważajcie, nie dotykajcie kontuaru. A znaczki również przedstawiają dinozaury. Sprzedaje się już ciastka, sprzedaje się lody w kształcie dinozaurów, tak? Sprzedaje się cukierki, maluje się na koszulach, maluje się na autobusach, na tramwajach. Dlaczego taka skoncentrowana akcja? Nigdy nie przyszło wam to do głowy? Jest coś w tym. Dlatego, że Pismo Święte przedstawia historię Ziemi w krótkim okresie 6000 lat. A każde dziecko dostaje porcję wiadomości, że dinozaury żyły 250 milionów lat temu. Spróbujcie dziecku potem powiedzieć, że tak nie jest. Nie jest to dziwne? Dlaczego w dzisiejszych czasach, gdy upadła teoria ewolucji, dlaczego w dzisiejszych czasach sięga się po środek taki jak film, który na pewno będzie potem na wszystkich kasetach w całym świecie, sięga się po coś, co ma wywołać dreszcz emocji, po coś, co jest nieprawdą naukową od samego początku. Jeżeli znacie treść tego filmu, to wiecie, jeżeli nie, to wam krótko powiem. Oto znaleziono szczątki dinozaura i z jego DNA, czyli tej substancji, która tworzy danego osobnika, i jeden z uczonych spróbował stworzyć zwierzęta, dinozaury, i stworzył park. To jest absolutnie bujda. Tego się nie da zrobić, tego się nie da wytworzyć, tego nikt w świecie nie jest w stanie zrobić, mając nawet te słynne jaja w zachodniej Australii. Wiecie o tym, że tam handlowano jajami dinozaurów. Nie da się tego w żaden sposób przeprowadzić. A jednak takiego wielkiego oszustwa uczy się i prostych, i wielkich. Wielcy przymkną na to oko i uśmiechną się, a ci, którzy są, powiedzmy, prości ludzie, powiedzą, o, teraz to już wiem, dlaczego tak jest. A będzie to całkowicie sprzeczne z Pismem Świętym. Całkowicie sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte, że Pan Bóg ukształtował człowieka swoją własną ręką w miłości, aby go mieć jako coś najbardziej fantastycznego ze wszystkich stworzeń na ziemi. Tą prawdę się odrzuca. Natomiast głosi się to, co jest nieprawdą. W Australii 98% domów ma telewizory w tym wideo. 15 tysięcy godzin to jest ilość, którą spędza przeciętnie dziecko do 15 roku życia. To jest o 4 tysiące godzin więcej niż spędza na naukę. Nie jest to ciekawe? Szkoła ma mniejszy wpływ na dzieci niż wideo, które często pokazuje rzeczy, które uczą dzieci i młodzież najgorszych zachowań. Gdy pytano się młodzież w Australii, dlaczego oglądają wideo lub dlaczego są zafascynowani filmami, odpowiedzieli tak. Jest to wpływ kolegów, albo znudzenie, bo nie ma co robić, albo nieobecność rodziców, albo fascynacja. Jakiego rodzaju fascynacja? Tego rodzaju, że gdy ludzie potrzebują, dorośli ludzie potrzebują wiele czasu na rozwiązanie jakiegoś problemu, to na filmie można to rozwiązać w przeciągu pół godziny lub godziny. Ogromnie wielki, skomplikowany problem, który skraca się do kilku zaledwie minut. I to jest fascynacja. Szybka rozwiązywalność, zwycięstwo jednostki. Działa to szczególnie na tych ludzi, którzy mają z tym kłopoty, żeby być swobodnym na przykład w towarzystwie. Sympatia nawet dla przestępcy, co jest zastanawiające, że często ci, którzy oglądają, zajmują miejsce po tej stronie, po której stronie przestępca, przeciwko tym, którzy tropią przestępcę i życzą, żeby policja nie dogoniła go. Dlatego, że jest on tak sprawny, dlatego, że jest on tak dobry, dlatego, że on jest bożyszczem wszystkich ludzi. A to uczy niewłaściwego podejścia. Dalej, osiągalność telewizji, zaciekawienie, charakteryzacja. Niektóre osobowości są znakomite, gdy prezentują się na ekranie. Następnie próba ucieczki od tego wszystkiego, jak się to mówi. Dalej, izolacja i wyobcowanie. To są główne przyczyny, dla których młodzież, a starsi również, idą, aby oglądać, idą, aby karmić się. Słabi ludzie uczą się języka, zachowania, uwierzenia w siebie. Mocni uczą się nowych metod. Muszę powiedzieć, że jest to walka o umysł człowieka. Walka o zdobycie jego głowy. Szatanowi nie jest potrzebne twoje ciało. Szatanowi potrzebna jest twoja głowa. W Piśmie Świętym jest to użyte w sposób taki, jakim się posługiwali starożytni. Nazwane jest to serce. Serce nie jest siedliskiem uczuć, ani nie jest to środkiem dowodzącym. Jest to głowa. Ale przyjmujemy tak, jak jest napisane w Piśmie Świętym, że to jest serce jako siedlisko uczuć. Bo serce bije o tak, jak się chłopak z dziewczyną spotka. Nie głowa mu tam bije, tylko serce. I dlatego, gdy weźmiemy z Pisma Świętego taki tekst, który mówi: Synu mój, daj mi serce Twoje, co jest Bożym błaganiem. To teraz rozumiemy, że takie samo serce chce zdobyć szatan dla siebie. I jego zadaniem, jako buntownika, jako odstępcy, opisanego dokładnie w Piśmie Świętym, jest, aby wszystko zabrać, aby nie zostawić Bogu nic. Ani jednej rzeczy, ani jednej duszy. I był taki okres w historii świata, gdzie Pan Bóg powiedział do szatana: no i co, gdzie byłeś? Chodziłem po ziemi, bo jest moja. Cała? Cała. O nie, na pewno nie cała. Na pewno cała. Ha, a widziałeś tam człowieka, który się nazywa Hiob, który nie tobie służy, tylko mnie? I szatan spuścił głowę i powiedział: tak, widziałem. I walczył o to, żeby jeszcze tego jednego dostać. W bardzo ciężki sposób. Aby jeszcze go dostać dla siebie. Ta walka o umysł człowieka odbywa się rozmaitymi metodami. Albo przez krzyczące reklamy, które widzimy, gdy jedziemy ulicami, albo przez jeszcze bardziej krzyczące reklamy wtedy, gdy oglądamy telewizję. Zauważyliście, że coraz bardziej na naszych ekranach pojawiają się reklamy, które są bardzo krótkie, ale za to bardzo krzykliwe. Jak ci chcą sprzedać tapczan, to tak jakby w ciebie strzelali z karabinu maszynowego. Że jest to najlepszy tapczan świata i że nigdy bez tego tapczanu nie będziesz się czuł tak dobrze, jak w tej chwili, gdy wejdziesz na ten tapczan. Gdy tak ci będą powtarzali 10, 100 razy, to w końcu pójdziesz i dotkniesz, czy rzeczywiście ten tapczan jest taki miękki. Goebbels powiedział, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, a był to minister informacji w Rzeszy Niemieckiej. A jakie szkody z tego wynikły, to dobrze wiemy na własnej skórze. I dlatego też młodzież strzelająca, młodzież, która nie wie, co z sobą zrobić, młodzież, która podpala swoich nauczycieli, podpala swoje szkoły, podpala samochody, młodzież, która wsadza kota do microwave i włącza start, to są wychowankowie telewizji i widia. Możecie sobie to wyobrazić. Gdy zapytano tych zboczeńców, dlaczego zrobili to z tym nieszczęśliwym zwierzęciem, powiedzieli, no to był taki fan, bośmy to oglądali na jakimś wideo. Wpływ tego rodzaju nauki jest dalekosiężny. Ja nie jestem wrogiem telewizji albo wideo, nie jestem propagatorem sensacji, nie uważam, że ten fantastyczny wynalazek powinien być wyrzucony z naszej ziemi i utopiony w oceanie, ale rozumiem, że może być on spożytkowany tak, jak trzeba. Nie może być tak, że wszystko, co tylko ludzie wyprodukują, to my musimy obejrzeć. Nie może być tak. Czy wy zjadacie wszystko, co jest na waszej drodze? Czy jak pójdziecie do sklepu, a nawet dysponujecie jakąś pokaźną gotówką, to kupujecie wszystko, co tylko kto wyprodukuje? Zapewne nie. Bo gdybyście poszli do chińskiej restauracji, to byście zamówili nawet i jedzenie z jakiegoś psa, czy węża, czy kota. A gdyby ktoś wam powiedział, że kucharz jest stuknięty i ma obsesję, to jedlibyście w jego kuchni? Poszlibyście do niego? Ja myślę, że nie. Każdy rozsądny człowiek mi to odpowie, że nie. A tysiące ludzi chorych umysłowo przygotowuje program i pokarm dla waszego umysłu, dla waszej duszy. Zgodzicie się z tym? Tysiące ludzi, którym podoba się, im się podoba, jeszcze nie mówię nam, im podoba się śmierć na ekranie, zdrada małżeńska, zadawanie cierpień, kradzieże, przestępstwo prawa, bijatyki, gwałt, napaści, zbrodnie, im się to podoba. I oni przenoszą to na ekran, a teraz my idziemy i oglądamy. Oglądamy. I zachwycamy się, co wyprodukował chory umysł. Jeżeli kiedykolwiek będziecie wracali do tego tematu, przypomnijcie sobie dokładnie, co powiedziałem. Jeżeli stuknięty kucharz przygotuje posiłek, to żaden z was nie będzie go jadł, bo się będzie bał. A czy w sprawach naszego umysłu nie jest podobnie? Jest miliony stukniętych ludzi na tej ziemi, którzy o niczym innym nie myślą, tylko jak zaspokoić swoje emocje. I to jest wynalazek, który wydziera pomaleńku, drapieżnie, krok za krokiem, wydziera człowiekowi duszę. A gdy polubicie to, co wam serwują, wtedy już dajecie im swój czas, swoje pieniądze, swoje upodobania. Moi drodzy przyjaciele, zadam wam ciężką lekcję dzisiaj. Gdy będziecie oglądali jakiś film, spróbujcie potem pomodlić się. Spróbujcie. Panie Boże, dziękujemy ci za ten film. Ja nie mówię, że ja jestem wolny od tego. Ja mam ten sam problem. Każdy z nas ma ten sam problem, a największy problem mają nasze dzieci. Dlatego, że się uczą, uczą i uczą. No i co teraz zrobić w naszych chrześcijańskich domach? Wyłączyć zawsze? Nie. Zakazać całkowicie? Jeżeli zakażecie, to nasze dzieci znajdą sobie drogę do swoich kolegów, będą oglądać po kryjomu jeszcze inne rzeczy, które będą chcieli oglądać, a wy nieświadomie będziecie się cieszyć. Jakie to mam pobożne i dobre dziecko, prawda? Takie dobre, nigdzie nie chodzi, nic nie ogląda, dobrze wychowane. I nagle dowiadujemy się, skąd ma takie złe cechy i gdzie się tego nauczyło. Jest taka dobra rada, która ukazała się w jednym z naszych czasopism, co polecam do czytania. Mianowicie, jeżeli macie małe dzieci, oglądajcie z nimi razem filmy, te, które są dla ich wieku. Dyskutujcie z nimi, bo dyskusja z nimi obala realność sceny. Bo dzieci przyjmują to przez swoje receptory, a 80% informacji przychodzi przez oczy, dzieci przyjmują to jako rzeczywistość. I dlatego często mają złe sny. Im trzeba mówić, że są rzeczy nierzeczywiste, pokazywać im to, tłumaczyć im, tłumaczyć i tłumaczyć. Nie wolno powiedzieć dziecku, idź się tam zajmij czymś, na przykład telewizorem. To jest najgorsza z metod, wtedy, gdy dzieci są nam niewygodne, żeby ich odesłać i czymś zająć, a tu może im włączymy telewizor, jakąś kasetę. Nawet McDonald's nie jest ten złota Disneya, nie ten z tych wielkich M. Nawet ten nie jest wolny od zabijaczki i od gwałtu. Nagrywajcie niektóre programy na późniejszy czas, wartościowe programy, aby można je było w dogodnym czasie wspólnie oglądać. Dyskutujcie, rozmawiajcie, ale nie moralizujcie. Dzieci mają swoje własne pojęcie dzisiaj. Może czasem większe o tym świecie niż my dorośli. Bo czasem, gdy będziemy moralizować, dzieci dostrzegą i zobaczą waszą, tą dorosłych, niedorzeczność. I nałóżmy hamulce samym sobie. Również i przede wszystkim. Ale pytam się teraz, kto kryje się za tym wszystkim? Kto użył ten cudowny wynalazek, aby działać nim w swoim kierunku? Tak już jest w tym świecie, że cokolwiek jest wynalezione, to zawsze obraca się to przeciwko ludziom. Nawet jeżeli z początku było dobre. Czy pamiętacie wynalazek Alfreda Nobla? Czy ktoś wie, co Nobel wynalazł? Nobel wynalazł dynamit. Dynamit jest to pierwszorzędna rzecz, jeżeli jest właściwie użyta. Może być używana do rozłupywania kamieni, albo wydobywania węgla, albo do budowania nowych dróg. Tak, ale może być też użyta i tak jest przeważnie użyta do zabijania ludzi. Czy nie jest pięknym wynalazkiem samolot? Ale najszybsze i najlepsze samoloty w świecie to są te, które używane są do zabijania ludzi. Czy nie jest wspaniałym wynalazkiem samochód albo jakiś pojazd, który przewozi ciężary? Tak, ale najlepszymi samochodami posługują się żołnierze. O, moi kochani, w tym świecie jest mnóstwo rzeczy, które człowiek wynalazł po to, aby się tym posługiwać, ale jest to używane do zabijania ludzi. Takie urządzenie jak noktowizor. To jest coś, co pozwala widzieć w nocy. W Polsce na targu możecie dzisiaj kupić tyle noktowizorów, skolko ugodno. Możecie nawet czołg sobie kupić, bo z demobilu, z armii rosyjskiej, radzieckiej, która się wycofała, pozostało mnóstwo rzeczy i to można kupić. Noktowizor może wam umożliwić patrzenie w nocy, na odległość, ale on jest używany do zabijania ludzi. Wybuchy jądrowe nawet mogłyby być użyte do czegoś konkretnego, ale są używane do zabijania ludzi. Co mieliśmy dowód wtedy, gdy została zrzucona bomba na Hiroshimę i Nagasaki. Komu naprawdę zależy? Bo Panu Bogu na pewno nie. Pan Bóg powiedział bardzo ważne zdanie, a czytamy je w proroctwie Ezechiela, rozdziale 44, i tam wiersz 23. Proroctwo Ezechiela, rozdział 44 i wiersz 23. Otworzyłem nie tą księgę. Mowa jest o kapłanach. Będą oni pouczać lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Nie jest to ciekawy tekst, że Pan Bóg ustanowił niektórych ludzi, których nazwał kapłanami albo nauczycielami, po to, aby uczyli ludzi rozgraniczać, co jest dobre, a co jest złe. Żeby ludzie umieli wybierać, bo ten świat jest pełen zła. I w Starym Testamencie Bóg miał takich nauczycieli. W Nowym Testamencie ma ich również. Ale komuś się bardzo podoba powtarzać, człowieku, nie martw się. Nie martw się, gdy skłamiesz. Nic takiego. Tysiące ludzi kłamie na ziemi i nic się nie dzieje. Człowieku, nie martw się, gdy ukradniesz. Jakbyś nie ukradł, to byś nie mógł żyć. Popatrz, wszyscy kradną dookoła i żyją. Mówiło się nawet, że Polska jest najbogatszym krajem na świecie, bo wszyscy kradli i jeszcze zostawało. Nie martw się, gdy wpadniesz w nałóg. Parę razy, a potem z tego, gdy będziesz chciał, masz taką silną wolę, wyjdziesz. Nie martw się, gdy masz jakiś skok w bok. To jest takie określenie trywialne, wybaczcie mi, ale tak się to mówi. Nie martw się, wyjdziesz z tego. Słowo Boże ostrzega i to wyraźnie. I ja czytam z przypowieści Salomona, rozdziału pierwszego, takie zdanie. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią, chodź z nami, zaczajmy się, przelejmy krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego. Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem. Przyłącz się do nas, zwiąż swój los z naszym. Wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, spieszą, aby przelać krew. Słowo Boże jest wskazówką, nie idź, nie przyłączaj się, nie bądź w tym towarzystwie. Tymczasem upadły anioł szatan wzywa i mówi, chodź, weź teraz, a nie martw się, kiedy zapłacisz. Teraz używaj. Teraz, póki możesz, teraz, póki jesteś młody, teraz to zrób. Zostaw religię. Jezus, wiadomo, czy On w ogóle był? W nowym modelu świata, który przedstawia szatan, króluje pieniądz, ucisk, krzywda, namiastka miłości. Namiastka, powiadam. Ale w nowym modelu świata, który przedstawia Jezus Chrystus, tam jest zupełnie co innego. Króluje przede wszystkim wolność, a potem miłość, przebaczenie, łaska. Przepiękne cechy, których nigdzie indziej nie możemy spotkać. Ktoś powie wolność? Wolność w religii? Przecież tam nic nie wolno. Jest to jedna z najbardziej tragicznych pomyłek. Dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł i powiedział, i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi. Jakżeż pięknym byłby świat, gdybyśmy nie mieli gwałtu, ucisku, przemocy, zabijania, policji, banków, armat, głodu, więzień. Gdyby to wszystko odeszło, jakże wspaniałym i cudownym byłby świat, w którym każdy człowiek czułby się jak człowiek wolny ku dobremu. Religia nie zakazuje nam, religia pokazuje nam lepszą drogę. I jest to droga z wyboru. Tymczasem wszystko, co mamy w świecie, nie jest z wyboru, jest z przymusu, jest z prawa. My jesteśmy tak wspaniałymi organizmami, chociaż nawet i dzisiaj, po tylu set latach od stworzenia. Gdy wczoraj były zbierane kartki po zakończeniu wykładu i było tam jedno z pytań, czy chcesz żyć w świecie, w którym nie będzie nieszczęścia, w którym będą takie i takie inne rzeczy, i na końcu było wymienione słowo nieśmiertelność. Jedna z respondentek napisała, wszystko to chcę, ale ta nieśmiertelność to jest niemożliwe. To się wydaje niemożliwe tylko dlatego, że z niewiadomych przyczyn, chociaż powiem z wiadomej przyczyny, z powodu grzechu człowiek nie żyje nieśmiertelnie lub wiecznie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że my jesteśmy zbudowani w tak cudowny sposób, że my możemy żyć wiecznie. To, co ja noszę w tym miejscu, pod moimi siwiejącymi włosami, nazywa się głowa. Jakbyście otworzyli moją głowę, to byście zobaczyli taką szarą substancję. Wy też to macie, nie tylko ja. Każdy to ma. A w tej szarej substancji są miliardy komórek. Znaczy wiecie, że my używamy tylko 2 do 5% tej szarej substancji? Na co nam taka wielka głowa i taki wielki mózg? Mogłoby być tylko tyle rozumu i by starczyło. A jednak, popatrzcie, trafiają się nieraz ludzie, którzy przeczytają całą kartę jakiejś książki i mogą ją wam natychmiast powtórzyć. Prawda? Fotograficzna pamięć. Przeczytają całą książkę i mogą ją powiedzieć od początku do końca bez zająknienia. Są ludzie, którzy potrafią usiąść do instrumentu i z pamięci zagrać cudowne rzeczy, bo znają świat dźwięków. Są ludzie, którzy potrafią namalować przepiękne obrazy, wyrzeźbić wspaniałe posągi. Są ludzie, którzy potrafią liczyć jak nikt na tym świecie. Ja znałem człowieka, który wykładał matematykę w klasie, w której byłem, który był autorem książki, podręcznika do matematyki, który potrafił w pamięci obliczać logarytmy. Było to coś nieprawdopodobnego. Są ludzie, którzy potrafią połączyć wszystkie te kabelki i ułożyć to tak dokładnie, że taki malutki, nie taki wielki jak ten tutaj, ale taki malutki jak ten, może odbierać i przenosić dźwięk do waszych uszu. Są ludzie, którzy potrafią wspaniale projektować. Są ludzie, którzy potrafią doskonale biegać, pięknie śpiewać. Pomyślcie, co by to było, gdybyśmy mieli takiego człowieka, który umie malować, rachować, śpiewać, grać na wszystkich instrumentach świata, jest wspaniale zbudowanym człowiekiem, jest pięknym z wyglądu, potrafi wszystko, co tylko wszyscy ludzie mogą zrobić. To co byśmy powiedzieli o takim człowieku? Fenomen tylko? Ale to jest geniusz! A czy wiecie, że każdy człowiek jest w stanie to robić? Tylko z niewiadomych przyczyn, chociaż powiem inaczej, z wiadomej przyczyny, z powodu grzechu. Nie wykorzystujemy w pełni swojej głowy i używamy jej tylko 2 do 5%, a 100% cała reszta jest bezużyteczna. My byśmy się mogli uczyć przez całą wieczność. Tak jesteśmy zbudowani, tak jesteśmy stworzeni. A jednak zazdrościmy, bo ktoś pięknie śpiewa. Zazdrościmy, bo ktoś pięknie prowadzi interesy, bo potrafi. Bo ktoś pięknie, powiedzmy, ślizga się na lodzie i przyglądamy się i wpadamy w zachwyt. O, jakie to piękne. A jak zobaczymy, że namaluje wspaniały obraz albo przeczytał książkę i wszystko pamięta, mówi, ty to jesteś szczęśliwy, tobie tylko na egzaminy chodzić. Moi drodzy przyjaciele, ten nowy świat wolności, który Pan Bóg przynosi, może być i będzie. I ten nowy świat wolności został zaprojektowany na wieczność. I Słowo Boże mówi w Księdze Ezechiela wspaniałe poselstwo w 33 rozdziale, a jest to bardzo znany tekst, który również chciałbym teraz przeczytać. 33 rozdział i tam wiersz 11. Powiedz im, to jest poselstwo do mnie, powiedz im, jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć w domie izraelskim? Nie jestże to piękne poselstwo wezwania? Nie idź tą drogą, która nie jest drogą Bożą. Jeszcze teraz nic się nie stanie. Teraz możesz uzyskać pełnię wolności, ale przyjdzie czas, gdy to wszystko, o czym ja tutaj mówiłem, będzie twoim. Bóg to powiedział, a Chrystus Pan to zagwarantował. Jakom żyw, powiada, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej by się bezbożny odwrócił ze swojej złej drogi, a żył. I może być to życie wieczne, o którym dzisiaj nie mamy pojęcia. Jak to tak, żyć wiecznie? i przyjść do kogoś i zapytać się, ile masz lat? A, 100 tysięcy. Nieprawdopodobne, prawda? Ale 100 tysięcy to nie jest wieczność. A ty ile masz lat? Ja już mam koło miliona. Jest to możliwe? To wygląda jak bajka. Ale my jesteśmy tak zbudowani. Nasz organizm ciągle i ciągle odnawia się. Ale już raz powiedziałem, niech się nie cieszą dzisiaj ci, którzy mają lat 18, bo już zaczęli się starzeć. I nie wiem dlaczego, chociaż wiem dlaczego. Bo to jest z powodu grzechu. Grzechu, który przyszedł Jezus Chrystus, aby zlikwidować jego skutki raz na zawsze. W swojej odwiecznej opatrzności Pan Bóg ułożył plan zbawienia jeszcze przed założeniem świata. I ten plan zbawienia wygląda w ten sposób, że jeżeli ktokolwiek przestąpi prawo Boże, to ma zawsze wstęp do Boga, może przyjść do Niego i prosić: przebacz mi, Ojcze. I jest mu przebaczone, ale nie tak za darmo. Dwie rzeczy muszą być spełnione. Pierwsza rzecz, to musi to być zapłacone, a druga rzecz, to musisz z tego odejść. Musisz tą drogę zostawić. Jeżeli nie potrafisz zapłacić sam, bo to nie jest możliwe, zapłacił za ciebie Jezus Chrystus, twój Zbawiciel. Ale sam możesz teraz iść przy Jego pomocy, bo to zależy od ciebie, od twojej decyzji. Ci, którzy odzwyczajają się od palenia, mają jedną taką ciekawą rzecz, która mi się bardzo podoba. Mianowicie, na swojej klapie, na swojej lodówce w mieszkaniu, w swoim samochodzie, w swoim ulubionym krześle, wszędzie rozdają im takie nalepki. Na tych nalepkach jest tam coś napisane. I choose not to smoke. To jest po angielsku. Postanowiłem nie palić. Postanowiłem. Wybrałem. Sam to wybrałem. To jest mój osobisty wybór. Pan Bóg chce naszego osobistego wyboru. Pan Bóg dzisiaj zwraca się do każdego z nas, bo zbawienie polega na zmianie człowieka, na jego wewnętrznej ewolucji, żeby stał się zupełnie nowym. I dostępują usprawiedliwienia darmo i z łaski. Syn Boży przyszedł i złożył okup, doskonałą ofiarę za wszystkich. I ofiara ta, wierzcie mi, została przyjęta. Przyjęta przez naszego Ojca. A w proroctwie Izajasza zostało zapisane to tak. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty jest za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. I nie ma takiego grzechu, którego nie można by było przebaczyć. To ludzie sobie nie wybaczają, nawet w Kościele. Ale Bóg wybacza każdemu. Każdemu człowiekowi bez wyjątku. Pamiętacie tego człowieka, który jako złoczyńca umierał na krzyżu? I w ostatnim momencie swojego życia miał szansę. I powiedział wtedy: Panie, wspomnij na mnie. Oto był okrzyk rozpaczy. Krzycz tak, jak ślepy Bartymeusz krzyczał. Jezusie, zmiłuj się nade mną, a będziesz miał zmiłowanie. Nie jest to cudowna prawda? Jeżeli cokolwiek dzisiaj wydziera nam duszę, jeżeli cokolwiek dzisiaj psuje nam nasz umysł, psuje nasze serce, odrzućmy to. Jeżeli cokolwiek wpływa na nas źle, odrzućmy to, bo Jezus Chrystus przyciąga nas do siebie. On siebie samego oddał za nas. Może my nie rozumiemy czasem Jego poświęcenia, jak On to zrobił i dlaczego. Opowiem wam historię. W roku 1797 na Kaukazie w domu księcia małego górskiego szczepu urodził się syn, któremu nadano imię Szamil. A gdy Szamil był dorosły i objął panowanie nad swoim narodem, zyskał sobie wkrótce chwałę dzielnego i mądrego księcia. Chwalono go zwłaszcza za jego niebywałe cnoty, za nieprzekupną sprawiedliwość i miłość do swojej matki, która towarzyszyła mu w jego wyprawach wojennych. Pewnego dnia Szamilowi doniesiono, że z jego obozu przedostały się ważne tajemnice wojskowe do obozu wroga. Mimo dokładnych dochodzeń nie można było znaleźć sprawcy. Po krótkim czasie sprawa ta się powtórzyła i książę kazał obwieścić, że gdy sprawca zostanie ujawniony, otrzyma przy całym rycerstwie 100 batów na gołe plecy. Mimo tej groźby zdrada powtórzyła się. Po jakimś czasie przyszedł jakiś człowiek do księcia i powiedział królu: wykryliśmy winowajcę. Był przy tym bardzo zdenerwowany. Kto nim jest? Niestety jest to twoja matka. I tak było. Po otrzymaniu tej wieści książę zamknął się na 3 dni w swoim obozowym namiocie. Sen nie zmorzył jego oczu. Nie jadł i nie pił. W jego sercu wrzała straszna walka. Odzywał się w nim głos: ty musisz być sprawiedliwy. Ale na przeszkodzie stało ciało jego matki. Matki, którą tak bardzo kochał. To twoja matka. Ale musisz wykonać sprawiedliwość. Przed całym wojskiem powiedziałeś to. Po 3 dniach król rozkazał zwołać lud. Blady, pochmurny, ale zdecydowany, stał przed zgromadzonymi, a przed stopniami tronu klęczała jego drżąca matka. Król powiedział wtedy: moim królewskim obowiązkiem jest strzec prawa. Wina musi być ukarana. Prawu musi stać się zadość. Dalej więc, Kacie, spełnij swą powinność i biada ci, jeśli go inaczej wykonasz niż ostatnio na moim niewolniku. Biada ci. Gdy przy głuchym milczeniu ludu Kat chwycił za pejcz, w tym momencie król zrzucił w ramion swój płaszcz i swoim gołym ciałem zasłonił swą matkę. I zawołał: ja jestem jej ciałem i jej krwią. Ja poniosę karę. Bij. Bicz Kata zaczął ciąć plecy księcia, aż upadł zemdlony. W ten sposób Szamil połączył obowiązek sprawiedliwości z miłością. Tak uczynił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To On dzisiaj chce, abyśmy mogli przyjść do Niego czyści, aby nasze serce, nasz umysł nie podlegał nikomu i był wolny. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze i Panie, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że możemy mówić o miłości Syna Twojego wtedy, gdy w świecie wtłacza się do głów naszych i do umysłów naszych coś, co jest zupełnie przeciwne temu. Wtedy, gdy otrzymujemy z każdej strony ładunek wiadomości, które są niepokojące, trwożące, wtedy przychodzi Słowo Twoje, Syn Twój, który przynosi nam pokój, radość, miłość i wolność. Dziękujemy Ci za to, że dajesz nam te dobre uczucia w serca nasze dzięki pomocy Syna Twojego. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Jego ofiarę, którą złożył na krzyżu, aby nas uratować, aby swoim ciałem osłonić nas, abyśmy nie ponieśli klęski, ale odnieśli zwycięstwo. Pobłogosław więc nas wszystkich zgromadzonych tutaj. Jeżeli poruszone zostało czyjekolwiek serce, prosimy Cię, Ojcze, poślij z tymi ludźmi do domu Ducha Twego Świętego, aby rozmawiał z nimi całą drogę i w domu, aby mogli być poruszeni jeszcze bardziej. O to prosimy w drogim imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.